studiu Radia Kraków już nasz gość, pisarz Maciej Marcisz. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć. Dzięki za zaproszenie.
Właśnie ukazała się twoja najnowsza książka, Znaki Zodiaku. Publiczność, czytelnicy mogą cię znać głównie z książki Taśmy rodzinne, twojej debiutanckiej powieści. No i w tej nowej książce serwujesz nam obraz pokolenia 30-parolatków dzisiaj. Bardzo ponury w gruncie rzeczy obraz i taki dojmujący.
Tak, wiesz co, faktycznie tak jest, chociaż muszę ci powiedzieć, że co do tego pokolenia i co do tego, czy w ogóle mamy jeszcze pokolenia, czy istnieją takie mocne różnice między nimi, ja nabieram coraz większych wątpliwości, tak szczerze powiedziawszy. I to jest taka moja najnowsza idea. Jak ci, którzy przeczytali książkę lub ci, którzy będą czytać, to będą wiedzieć, że w tej książce mamy tak właściwie głównie dwa pokolenia przedstawione, czyli milenialsów i genzetów. Natomiast ja tego bohatera, który właśnie jest najmłodszy ze wszystkich, czyli Juliana, napisałem trochę jako tak właściwie projekcję pozostałych bohaterów, jako taką projekcję ich lęków przed starzeniem się. Natomiast faktycznie, ten obraz jest trochę ponury, ale może w ogóle wszystkich obraz jest trochę ponury. Wiesz co, na pewno kiedy przygotowywałem się do pisania tej książki, to czytałem dużo na temat kryzysu wieku średniego.
To chyba za wcześnie, 30 parę lat na kryzys właśnie, wieku średniego,
moim zdaniem teraz jest tak, że każdy może przeżywać kryzys wieku średniego wtedy, kiedy chce, ponieważ już nasze życia się tak bardzo zaczęły różnić, że każdy z nas wybiera sobie, wiesz, ten model, który akurat mu pasuje. Nie jest tak jak kiedyś, że życia były bardzo zunifikowane pod kątem tego, co robi się w pewnym wieku, tak? Czyli nie wiem, tam, tak jak na przykład moi rodzice, pierwsze dziecko, czyli ja w wieku 24 lat, no to trochę wcześniej ślub, potem drugie dziecko, dom i tak dalej, i tak dalej. W sensie kiedyś to było bardzo zunifikowane, a teraz mam wrażenie, żyjemy o wiele bardziej indywidualnie, więc też te kryzysy wieku średniego mogą nastąpić trochę kiedy chcemy i kiedy sobie sami wybierzemy. No i bardzo ciekawa rzecz jest w takiej książce Kryzys wieku średniego, poradnik filozoficzny, która mówi o tym, że właśnie dlaczego ten moment jest taki ciężki. On jest taki ciężki dlatego, że mamy równą ilość przeszłości i przyszłości. Równą ilość przeszłości za sobą i równą ilość przyszłości przed sobą.
Więc tylko, możemy, że teraz już z górki.
Tak, a więc jednocześnie możemy już zacząć żałować tego, co zrobiliśmy w życiu, jednocześnie nadal martwiąc się tym, co się wydarzy. Więc myślę, że taki moment właśnie gdzieś 35 lat, między 35 a 40, to jest właśnie ten taki moment możliwe, że największego takiego egzystencjalnego kryzysu. Przynajmniej dla moich postaci.
Dla twoich postaci. Pożyjesz jeszcze 10 lat, zobaczysz. Zdradźmy może co nieco z treści książki, tak żeby słuchacze wiedzieli, o czym w ogóle jest ta książka.
Mamy dwójkę głównych bohaterów. Jest Max, który jest pisarzem, i jest Ida, jego przyjaciółka, tłumaczka. Max jest pisarzem, który wybił się na stworzeniu takiej autobiograficznej trylogii. Trylogii na temat tego, w jakich ciężkich warunkach się wychował. Taka opowieść właśnie o awansie klasowym, o tym, jak było ciężko, jak było wręcz patologicznie w jego rodzinie. No i na samym początku powieści okazuje się, że cała ta historia może jednak nie jest do końca prawdziwa. I że on tę historię swojego życia wymyślił, ulepszył poprzez pogorszenie, tak żeby te historie były bardziej atrakcyjne. No i żeby też wpasowywały się w pewien trend, który faktycznie obecnie mamy w literaturze. Jego przyjaciółka Ida mniej więcej w tym samym momencie przeżywa coś, co chyba moglibyśmy nazwać epizodem depresyjnym. I zgłasza się do szpitala psychiatrycznego. Po pewnym czasie z tego szpitala wychodzi z najdłuższym zwolnieniem lekarskim, jakie można otrzymać w Polsce ze względów psychicznych, psychiatrycznych, czyli 180 dni. I ja mam w ogóle takie wrażenie, że wielu z nas marzy o tym, żeby dostać takie zwolnienie, bo to jest takie wyobrażone, upragniona przerwa na to, żeby wreszcie przemyśleć, co z tym życiem dalej zrobić.
Takie 6-miesięczne wakacje od życia.
Tak, tak, tak.
I od odpowiedzialności.
Tak, 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 tak. I właśnie ta dwójka przyjaciół trafia do willi, toskańskiej willi przyjaciółki Maxa. No i tam spędzają wakacje, które możliwe, że wiele zmienią w ich życiu. Mamy też właśnie trochę astrologii, trochę tarota, bo tam na samym początku powieści właśnie Max i Ida usłyszą pewną przepowiednię właśnie o tym, że wszystko się zmieni.
I to trochę nakręca ich decyzje i nakręca to, co dzieje się w powieści. Bardzo trafne diagnozy stawiasz w tej powieści, aż zaskakująco trafne, bo to pokolenie 30-parolatków pokazane jest jako ludzie, którzy potrafią tylko zdobywać, ale nie potrafią utrzymać i przede wszystkim nie potrafią docenić tego, co już mają.
Myślę sobie, że tak jest dlatego, że my jako pokolenie milenialsi zostaliśmy wychowani bardzo mocno w tym takim nowym rodzącym się kapitalizmie. Byliśmy wychowani przez naszych rodziców tak, żeby cisnąć dalej, żeby po prostu zdobywać właśnie coraz więcej, żeby się nie zatrzymywać. I tak no wzrastaliśmy razem z tym wzrastającym kapitalizmem. Powiedziałbym, że ciągle głodni. Myślę, że my w ogóle jako społeczeństwo byliśmy właśnie wtedy w takim momencie, że i nadal troszeczkę jeszcze jesteśmy takim właśnie, że zdobywamy, że ambicja, że coraz więcej, nie możemy się zatrzymywać. I też jesteśmy, uważam, takim społeczeństwem, które jeszcze jest ciągle społeczeństwem na dorobku. No, jeżeli chodzi o kwestię historii, która się wydarzyła w tym kraju i wszystkich tragicznych wydarzeń, no to jest dla mnie takie bardzo dojmujące, jakiś taki sugestywny obraz. Kiedy ja słyszę, że ktoś mi bardzo rzadko właśnie mówi, słuchaj, to jest tutaj cukiernica po mojej prababci albo kredens po moim pradziadku. W sensie my nie mamy takich rzeczy, w sensie wszystko u nas zostało zniszczone w trakcie wojny. Jesteśmy takim społeczeństwem, które wszystko sobie jeszcze ciągle musi budować. Które musi o to walczyć. I myślę właśnie, że w tym napięciu nieustannego zdobywania, no, jesteśmy właśnie.
Jednocześnie twoi bohaterowie i też trochę to pokolenie 30-parolatków dotkniętych pandemią, przyzwyczajone do tego, że jest młode i że ciągle może i wszystkie drzwi przed nimi są otwarte, obudziło się w rzeczywistości tej popandemicznej, kiedy okazało się, że no jednak nie wszystkie drzwi są otwarte, że coraz więcej drzwi się zatrzaskuje przed nimi i nie do końca wszystko mogą. I to też dotyczy twoich bohaterów.
Tak, no faktycznie jest tak, że wydaje mi się, że milenialsi bardzo długo właśnie byli młodzi. Bardzo długo mieliśmy poczucie, że wiemy, o co chodzi. Razem z tym pokoleniem właśnie rodziło się bardzo wiele takich, bym powiedział, artefaktów nowoczesności, które już teraz z nami są. Czyli chociażby narodziny mediów społecznościowych.
Smartfony.
Tak, smartfony.
W których toczy się życie milenialsów.
Tak. Nowoczesne wszelkiego rodzaju usługi. Nie wiem, czy mogę je wymieniać na antenie. Czyli, no nie wiem, tanie noclegi, tanie połączenia, tanie loty. W sensie my tłumaczyliśmy tę rzeczywistość trochę naszym rodzicom. No i nagle pojawiło się nowe pokolenie i całe światło i całe zainteresowanie, uwaga, nagle spłynęło na młodszych, na genzetów. I ja też powiem tak osobiście,
zazdrościcie im.
No na pewno tej uwagi myślę, że trochę się zazdrości. Ja też bardzo długo na przykład w swoim życiu zawodowym zawsze miałem takie poczucie, że jestem najmłodszą osobą w pokoju.
Już nie.
Więc myślę, że ten moment jest bardzo, no bardzo ciekawy do przeżycia, do obserwowania samego siebie, do obserwowania innych, ale wracając do tego, o czym mówiłem trochę na początku, wydaje mi się, że część tych różnic, jaka jest, o jakich się mówi między milenialsami a genzetami, a nawet między mną a moimi rodzicami, uważam, szczerze powiedziawszy, że te różnice jednak pokoleniowe bardzo się właśnie zacierają. I moim zdaniem wynika to z tego, że wszyscy zaczynamy żyć bardzo podobnie. Mówi się o takich na przykład różnicach między genzetami a milenialsami, że no, milenialsi to internet poznawali jeszcze na samym początku przez modem, on nie był taki wszechobecny w ich życiu, no a genzeci no to już urodzili się ze smartfonami w dłoni. I tak sobie myślę, czy to jest naprawdę aż taka różnica? Kiedyś to były różnice, że nie wiem, ktoś przeżył wojnę, a ktoś narodził się w czasach pokoju, ale czy naprawdę to, kiedy ten smartfon się pojawił, to jest aż taka różnica? Moim zdaniem trochę jest tak, że część tej wiedzy na temat różnic pokoleniowych służy głównie tym osobom, które tę wiedzę tworzą.
Karol, jedyny chyba właściwie taki do końca pozytywny, ale cholernie nudny bohater mówi coś takiego, nie ma języka, kiedy jest po prostu dobrze. Istnieje język i emocje początku i końca. To, co po środku jest nieciekawe, dotyczy to związku i coś w tym rzeczywiście jest i to pokazuje, dlaczego tak trudno każdemu pokoleniu chyba, a tym ostatnim, najmłodszym pokoleniom najtrudniej stworzyć trwałe związki.
Tak, myślę, że faktycznie tak jest. Ja w ogóle to zdanie, które wypowiada Karol, nie ukrywam, że jest taką moją własną refleksją, bo kiedy zaczynałem pisać tę książkę, czy może nawet jeszcze przed startem takiego pisania, ale na etapie koncepcyjnym, ja myślałem, że Znaki Zodiaku to będzie wakacyjna opowieść o miłości. Tak myślałem, że ona będzie bardziej o relacjach romantycznych. Tylko kiedy właśnie już wprowadziłem te postaci do tej toskańskiej willi, no tak sobie mówię, no ale jeżeli na przykład tam ktoś po prostu będzie w związku i ten związek będzie taki, no okej, okay, po prostu będzie się trzymał, to o czym? O czym tutaj pisać?
No właśnie, jakie nudne jest, żyli tak, długo tak, i szczęśliwie,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak. A moim zdaniem, znaczy to jest bardzo ciekawe, to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja uwielbiam słuchać, no nie wiem, opowieści moich przyjaciół na temat właśnie ich związków, właśnie tych takich, które trwają, bo tam w trakcie tego trwania dzieje się mnóstwo małych rzeczy. Ludzie, myślę, wykonują bardzo dużo różnych mikroruchów właśnie po to, żeby te relacje zachować. To tak na zewnątrz się tylko wydaje, o, patrzcie, jaka stała para, na jaki dobry związek, ale właśnie ta praca, którą się wykonuje w trakcie, żeby to wszystko utrzymać, no myślę, że jest jeszcze ważniejsza i powiedziałbym nawet, że donioślejsza niż ta, którą się wykonuje na początku, żeby relację stworzyć.
Ale to nie jest interesujące w powieści, tak?
Tak myślę, że to jest bardzo trudne powieściowo, bo aby czytelnik, czytelniczka podążali za fabułą, no to muszą się dziać rzeczy duże. Muszą się dziać rzeczy, no takie bym powiedział, trochę dramatyczne, które jakoś tę fabułę napędzają. I w tym sensie większość, tak jak spojrzymy właśnie filmów, powieści, seriali, jest albo o zakochiwaniu się, albo o rozstawaniu się. No a to, co jest,
pomiędzy,
właśnie pozostaje takie przemilczane. I myślę, że może to na pewno jest jakiś, może na pewno jest to jakiś temat, coś, co chciałbym zgłębić, ale no to już później, później.
Na pewno akcję napędza zdrada, o której piszesz. Zresztą bardzo ciekawe spostrzeżenie, że zdrada nie jest pożądaniem kogoś nowego, innego, ale nowej wersji siebie.
Tak chyba faktycznie jest. To, co tam napisałem, wynika trochę z takiego mojego założenia, takiego silnego przekonania, że każdy z nas ma w sobie wiele tożsamości, że w każdym z nas jest tłum osób. I
w zależności od tego, z kim przebywamy, to taką twarz swoją pokazujemy?
Trochę tak, a właśnie trochę nie, bo wiem, że bardzo często się tak mówi, że zakładamy jakieś maski na twarz. Ja kiedyś też używałem takiego sformułowania i przestałem z niego korzystać, bo myślę, że mówienie, że właśnie zakładamy jakieś maski na twarz, sugeruje, że któraś z tych twarzy, któraś z tych tożsamości jest nieprawdziwa, że ma w sobie ona jakiś fałsz. A ja myślę, że mamy w sobie właśnie tłum różnych ludzi, różnych naszych odcieni i każda z tych tożsamości jest prawdziwa. Tylko faktycznie raz przydaje nam się taka, raz inna. Myślę, że ludzie wyzwalają w nas różne stany i różne właśnie części naszej osobowości.
I też my chcemy być kimś innym dzisiaj, kimś innym jutro. Tak. Aktorzy mają dobrze, bo mogą to w pracy załatwić.
Tak. I myślę, że po prostu warto sobie na to pozwolić. A myślę, że bycie z kimś w stałym związku powoduje, że właśnie stajemy się coraz bardziej tą jedną taką wybraną przy tej osobie wersją siebie. I to
najnudniejszą, nad którą się już z czasem przestaje pracować, bo wersja demo przestała być konieczna.
Tak. I dlatego właśnie myślę, że to pragnienie romansu, pragnienie poznania kogoś nowego właśnie ma mocny związek z tym, że chcemy być po prostu kimś innym. Pragniemy sprawdzić, jak to by było być kimś innym niż jesteśmy teraz przy tej jednej osobie na co dzień.
Przepraszam, że cię znowu przerwę, ale znowu mam cytat z twojej książki, kiedy Karol mówi do Idy: do domu przynosisz resztki, najlepszą wersją siebie jesteś w pracy.
Tak, no właśnie tak jest i tak czuję, że często bywa. I tak też myślałem, kiedy właśnie pisałem Znaki Zodiaku, że mimo, że jest to wakacyjna powieść, to że zawsze wakacje nierozerwalnie łączą się z pracą. To znaczy w sensie, że jeżeli pisze się powieść o wakacyjną, o tym czasie odpoczynku, to naturalnie też to wchodzi w myślenie o pracy, bo praca faktycznie, no szczególnie w czasach, w których żyjemy właśnie w późnym kapitalizmie, gdzie system zachęca nas do tego, żeby pracować więcej i więcej, żeby się optymalizować, żeby traktować się jako samego siebie, jako sprzęt AGD, który musi po prostu wykonywać jak najwięcej zadań, najlepiej w tym samym czasie, to coraz mniej zostaje dla bliskich, coraz mniej zostaje nam siebie dla samych siebie i ta sytuacja powoduje, że po prostu gdzieś tam się kurczymy.
Pada tu też takie zdanie, że w wakacjach często największym problemem jest to, że zabieramy na te wakacje siebie, swoje głowy i swoje problemy. I nie udaje się uciec od tego wszystkiego, od czego chcielibyśmy uciec, wyjeżdżając gdzieś na wakacje. I podobnie jest z bohaterami tej książki, którzy spędzają wakacje w Toskanii, w takiej, no chyba w Polsce Toskania uchodzi za najbardziej idylliczną możliwie krainę, nie tylko piękna dookoła, piękna pejzażu, ale też znakomitej kuchni, morza, wypoczynku, no właściwie wszystkiego, co najlepsze.
Tak, dla mnie zawsze właśnie Toskania była takim symbolem takich aspiracyjnych wakacji europejskiej klasy średniej. W sensie, że jeżeli myśli się o wakacjach w Europie, no to ta Toskania to jest taka pierwsza kraina, która przychodzi do głowy.
A jeszcze dostaliśmy tyle świetnych filmów z Toskanią w tle, choćby pod słońcem Toskanii.
Tak, tak, tak. I myślę, że to wszystko podkręca naszą wyobraźnię. I też faktycznie, no dla mnie w Toskanii jest coś takiego, że ona ma dużo dla ciała, ale też dużo dla ducha. No bo jeżeli pomyślimy sobie o Florencji i o tym, jak to miasto wygląda, o tych kolorach, o tej kolekcji sztuki, jaka jest w tamtejszych muzeach, no to jest naprawdę niesamowite. No a jeżeli już nakarmimy tego ducha, no to dla ciała tam też dużo znajdziemy w okolicach. Więc faktycznie tak myślałem, że w takich idylicznych warunkach, no to musi wydarzyć się coś dramatycznego i coś bardzo takiego intensywnego, aby zrównoważyć ten klimat.
O Polsce piszesz trochę tak jak autorzy serialu 1670, że to kraj taki trochę bury, szary i ponury i aż chce się z niego uciekać do Toskanii. W Polsce kolor żółty to kolor zębów i
przecen.
I przecen, tak? A w Toskanii to kolor przepięknych słoneczników i tam od razu ten żółty nabiera uroku.
Tak, no to pomyślałem sobie właśnie o takim relatywizmie właśnie tego, jak odbieramy w ogóle rzeczywistość. Myślę, że Polska jest oczywiście tak naprawdę moim zdaniem, bo tutaj akurat powiedziałbym, że zdanie moich bohaterów różni się od tego, co ja myślę i nie zawsze to, co oni mówią i to, co oni myślą, to jest to, co ja myślę, bo ja tak właściwie uważam, że Polska obecnie jest bardzo dobrym krajem do mieszkania i do życia i do planowania swojej przyszłości, bo myślę, że właśnie my jako społeczeństwo dokonaliśmy jakiegoś tam ogromnego jednak awansu takiego społecznego, jeżeli chodzi o poprawę jakości życia, o bezpieczeństwo i dużo się mówi o tym, że żyjemy w czasach niepokoju, jasne, ale jak ktoś tak mówi, to wydaje mi się, że nie widzi takiego szerszego obrazka historycznego, jak wyglądała do tej pory sytuacja Polski przez wszystkie stulecia. Więc myślę, że chociaż nadal oczywiście mamy problemy, mamy kryzys mieszkaniowy, mamy no bardzo, bardzo różne rzeczy jeszcze do załatwienia, no to w zależności od tego, na który ranking się spojrzy, jesteśmy 21 lub 30 najbogatszym krajem świata. Więc myślę, że wiele z nas ciągle nie dokonało takiej aktualizacji systemu operacyjnego co do tego, gdzie my jesteśmy jako społeczeństwo, gdzie my jesteśmy jako kraj. No i pod tym kątem tutaj bohaterowie mojej powieści mają ten system jeszcze niezaktualizowany. No oczywiście jest też kwestia pogody i dostępu do słońca. No i oczywiście, że a propos tej Toskanii, no to jest tak, że jak się jest w ogóle we Włoszech, no to jest taka pierwsza refleksja, która przychodzi do głowy, że że Jezu, gdyby tak było u nas na co dzień w Polsce, no to wszyscy byli po prostu uśmiechnięci i by się po prostu lepiej żyło. I myślę, że to słońce tak dużo robi.
Kto by pomyślał, że Włosi też mają problemy?
No właśnie.
Jest też taka refleksja w twojej książce, że właściwie wszyscy nieustannie udają. Bogaci udają nieuprzywilejowanych, którym tak naprawdę udało się coś osiągnąć dzięki swojej ciężkiej pracy, a ci, którzy są biedni, ciągle udają bogatszych niż są, biorą kredyty, bo tak trochę wstyd im tego, że nie są tak bogaci jak ci, którzy żyją ich zdaniem jakąś idealną, lepszą wersję życia, jaką można osiągnąć. I tak na dobrą sprawę, paradoksalnie taką najbardziej autentyczną bohaterką w tej książce jest Pola. Dziewczyna uprzywilejowana, która potrafi dostrzegać plusy i minusy we wszystkich postaciach. Znasz taką Polę?
Bardzo, bardzo się cieszę, że to mówisz. Bo bardzo się bałem, pisząc tę Polę, że ktoś tego nie zauważy. Tego właśnie, co ona w sobie ma. I no, to jest bardzo dobre pytanie, czy znam taką Polę? Tak, znam taką Polę. Jeżeli będzie nas słuchać, to pozdrawiamy ją. I faktycznie chciałem pokazać tą postacią, która jest postacią drugoplanową, że ona właśnie w sobie coś ma i że jest, myślę, sobą w dosyć autentyczny sposób.
Ma poukładany system wartości i nie musi nikogo udawać, tak. Ponieważ nikomu nie zazdrości.
Tak, tak, tak. No to jest oczywiście komfortowe miejsce, w którym ona jest i każdy z nas chciałby być w takim miejscu, ale tak faktycznie jest. Ja mam takie przemyślenie, jeżeli jeszcze chodzi o to właśnie uprzywilejowanie i nie, że faktycznie żyjemy w takich, pod tym kątem też myślę, wyjątkowych czasach, że nigdy jeszcze wcześniej nie mieliśmy takiego ogromnego, szybkiego dostępu do informacji na temat tego, jak żyją inni ludzie. I tutaj myślę oczywiście o wpływie mediów społecznościowych. O tym, że codziennie rano wiele z nas zaczyna dzień od przeglądania właśnie tych osi czasu na smartfonach. I uważam, że taka intensywność doświadczania tych innych życiorysów ludzi jeszcze nigdy nie była tak mocna, bo w jednej chwili właśnie widzimy to wyidealizowane życie influencerów, gwiazd. Na kolejnym kafelku widzimy, że komuś spłonął dom i właśnie organizuje zrzutkę. Później widzimy życie, nie wiem, naszej koleżanki z dawnej podstawówki, która też pewnie trochę tam
koloryzuje,
ale myślę, że tak w ogóle działa nasz mózg, że on nie potrafi oprzeć się sile obrazu i sile przekazu. My wiemy, że te rzeczy nie są prawdziwe, ale nasze oko i tak w nie wierzy, więc właśnie tutaj widzimy koleżankę z podstawówki, potem widzimy właśnie, że ktoś ma chore dziecko. W sensie bardzo intensywnie, nieustannie media społecznościowe, czy w ogóle krajobraz społeczny, w którym żyjemy, każe nam się porównywać. Nieustannie musimy się porównywać i nieustannie wychodzi na to, że jesteśmy lepsi, gorsi, wiedzie nam się lepiej, gorzej. Myślę, że to bardzo, bardzo wpływa na stabilność naszej psychiki. Nie wiem, czy właśnie tego mojego pokolenia, czy wszystkich, no ale myślę, że wszyscy już teraz do pewnego stopnia żyjemy właśnie w tych mediach społecznościowych.
Bardzo żałuję, że musimy już kończyć naszą rozmowę, bo czas nam się skończył, bo tu wątków w tej książce jest tyle i tyle pretekstów do dyskutowania i o pokoleniu 30-parolatków i tych młodszych ludzi, którzy, mam wrażenie, mają czasami odwagę powiedzieć, że oni nie chcą tak żyć, że oni potrafią inaczej, że oni już nie chcą gnać, biec, rywalizować.
Bo urodzili się w bogatszym społeczeństwie. To po prostu z tego wynika.
Bardzo dziękuję, Maćku, za to dzisiejsze spotkanie. A książkę Znaki Zodiaku oczywiście mam dla państwa, także proszę pisać hejnał@radiokraków.pl.
Dzięki bardzo za rozmowę.